Alfreda Radzika, Łukasz Wierzbicki. Pociąg ekspresowy z Warszawy Centralnej wyjechał na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Komunikat dwucyfrowych głośników rozległ się dokładnie w tym samym momencie, w którym kobieta z chłopcem pojawili się na peronie. Dziadek, dziadek jedzie, zawołał chłopiec. Pociąg wtarzał się na tor, hamując głośnym piskiem. Pasażerowie wyskakiwali z wagonów. Śpieszyli do hali dworcowej. Chyba rozpoznaje bagardziaka. Mama wskazała wielką zieloną walizkę, którą ukazała się od jednego z wagonów i pozwoli zasuwała po schodkach. Miała rację. W ślad za walizką jak pojawił się uśmiechnięty dziadek. Dzień dobry, córeczko. Czołem w nosiach. Wykrzyknął starszy pan na widok chłopca i jego mamy. Po czym uściskał oboje. Nie jesteś zmęczony? Dopytywała mama. Naprawdę, w twoim wieku nie powinieneś jeszcze zapodróżować. Wiem. Wiem, najchętniej usadziłabyś mnie w domu i przywiązała do hotela przed telewizorem. Roześmiał się dziadek. Dziadku, przyniosę twoją walizkę. Zaoferował pomoc Krzyś. Spróbuj, ale boję się, że jest dla ciebie zbyt ciężka. Krzyś chwycił za rączkę walizki. Żywie się, nie był w stanie jej ruszyć. To walizka dwuosobowa, pociągniemy ją razem, zaproponował dziadek. Gdy weszli do hali dworcowej, ujrzeli tu ludzi, którzy wyglądali jakby czekali na coś ważnego, ale raczej nie pociąg. Wszyscy patrzywali się w pustą ścianę na wprost wejścia na dworzec. Kilkoro z nich miało rowery, inni aparaty fotograficzne. Ktoś trzymał kamerę i mikrofon. Poczekajcie, kochani. Tu chyba dzieje się coś ciekawego. Dziadek zatrzymał się. Przepraszam. Na co panowie czekają? Spytał kobietę z dzieckiem w ręku. Odpowiedziała i położyła palec na ustach. W tej właśnie chwili w bocznym wejściu pojawił się elegancko ubrany starszy pan. Zebrani zaczęli bić brawo. Afryka Gazika, część druga, pierwszego rozdziału. Kim jest ten pan? Spytał głośno chłopiec. Ci kobieta z dzieckiem na ręku ściągnęła brwi i spojrzała karcącym wzrokiem. To Ryszard Kapuciński, wyjaśniła szeptem. Przyjechał do Poznania, by odsłonić tablicę. Kto to jest Ryszard Kapuciński? Spytał chłopiec. To wielki polski reporter, znany pisarz i podróżnik, szepnął mu na ucho dziadek. Nic nie widzę, poskarżył się Krzyż. Stań na mojej walizce, jest solidna. Dziadek podsadził wnuka. Krzyż skoczył na walizkę, stojąc na podwyższeniu. Miał doskonały wzrok na wiszącą na ścianie tablicę starszego pana, który przemawiał do zebranych. 70 lat temu Kazimierz Nowak powrócił z niezwykłej wyprawy. Samotnie przejechał rowerem dziką i nieznaną w tamtych czasach Afryka. Był człowiekiem o ogromnej odwadze, podróżnikiem nieustraszonym. Udało mu się dokonać rzeczy wielkiej, bowiem chował w swym sercu życzliwość i wiarę w drugiego człowieka. Chłopiec słuchał niczym zaszarowany. Pan skoczył, mówiąc, i ściągnął na ziemię pas niebieskiego materiału osłaniający tablicę. Ludzie bili brawo. Chłopiec również zaczął klaskać. Ktoś wręczył mu kwiaty do wiszącej na ścianie tablicy. Podeszła grupa ludzi z rowerami i zrobiła pamiątkowe zdjęcie. Mogę obejrzeć tę tablicę z bliska, poprosił Krzyś. zaskakując walizki. Mama tylko się uśmiechnęła. Dlaczego ma taki dziwny kształt? Spytał chłopiec. To kontur Afryki, odparł dziadek. Chłopiec pogłaskał dłonią wypukłą linię ciągnął się przez tablicę. To szlak podróży Kazimierza Nowaka, objaśnił dziadek. Kazimierza Nowaka, powtórzył chłopiec, opowiadałeś mi kiedyś o tym nieustraszonym podróżniku, prawda? Tak, to właśnie o nim ci opowiadałem. Dziadek się ucieszył zadowolony, że wnuk pamiętał jedną z opowiadanych przez niego historii. Mamy w domu książkę opisującą jego przygody. Skierowali się ku wyjściu, wlekli walizkę do samochodu i wepchnęli ją do bagażnika. Całą drogę Afryka Kazika. Łukasz Wierzbicki, rozdział drugi. Ciągły gwizd przypomniał podróżnym, że zostało parę chwil do odjazdu. Pociąg ruszy i rozpocznie wyprawę do Afryki. W wagonie bagażowym czeka już mój stary, wysłużony Robert. Pytacie pewnie, jak zrodził się w mojej głowie szalony pomysł. Mrowają ludzie na podwór dzikich krajów. Gdy byłem chłopcem, uwielbiałem słuchać opowieści o takich krajach i egzotycznych przygodach. Dorosłem, mam długą brodę, głową niechę zupełnie wymyło się ją, ale dalekie kraje i egzotyczne przygody fascynują mnie wciąż tak samo. Jestem reporterem, zarabiam na życie, pisząc artykuły i robię zdjęcia do gazet. W trakcie moich podróży spotkałem wielu innych podróżników, które opowiadały niezwykłe historie o Afryce. Mówili, że żyją lodowcy i roi się od drapieżnych zwierząt. Nie wytrzymałem, pomyślałem, ruszę do Afryki badać. Niech w tych relacjach kryje się prawdę. Postanowiłem przemierzyć Afrykę równym, jak grzebowym. Mógłbym odmówić udziału w wyprawie kompanowi, który wiernie towarzyszył mnie we wcześniejszych podróżach. Poza tym takiej sztuki nikt przede mną nie dokonał. Moja żona Marysia załamywała ręce, oj Kazik. Mówiła, gdy wraz z dziećmi żegnała mnie na dworcu kolejowym. Jak ty sobie poradzisz wśród obcych ludzi? Wszystko będzie dobrze, moja Maryś. Uspokajałam ją. Znał obce języki, dogadam się. A jeśli spotkasz ludożerców albo dwa, poradzę sobie i z ludożercami zwem, można się przecież zaprzyjaźnić. Żartowałem, by ją uspokoić. Za to przywieź mi zdjęcia dwa, proszę. Synek szarpał mnie za nogawkę. Tatko, a dla mnie małpkę, poprosiła córeczka. Z całych sił uściskałem dzieci na pożegnanie. A co tobie przywieźć z Afryki? Spytałem żonę uśmiech. Niczego nie potrzebuję, bo ja przysłał listy. Byśmy wiedzieli, co się z tobą dzieje. Afryka Kazika, rozdział trzeci, noc na pustyni. Pociąg jechał cały dzień i całą noc. Następnego ranka zjechałem na dworzec w Rzymie, skąd usiadłem rowerem do portu morskiego w Neapolu. Tam wsiadłem na statek, zabuczało syrena okrętowa, ruszyłem w rejs ku brzegom Afryki. Serce drżało na myśl o niebezpieczeństwie, które na mnie czekały. Oto płynąłem na spotkanie wielkiej przygody. Okręt pojawił się na falach, to w prawo, to w lewo, to w lewo, to znów w prawo. Stare, poczciwe rowery, skoro dobrze znosiło żeglugę ze mną, bo odciągłego kołysanie kręciło mi się w głowę. Cały rejs leżałem w kajucie, to też gdy tylko dobiliśmy do brzegu, z ulgą czmychnąłem ze statku, jak dobrze pojawić stopę na stałym lądzie. Przemotowałem starannie pakunki do roweru, wziąłem w płuca gorące powietrze nasilone przez wiatr na pustyni. Wsiadłem na siodełko i poklepałem mój rower po krzemieniu. Zatem w drogę, staruszku, powiedziałem, niestety droga, którą ochoczo ruszyliśmy przez siebie, skończyła się zaraz za miastem. Okrutnie otoczyło nas pustynia. Koła roweru zapadły się głęboko. Wicher sypał piaskiem w oczy. Oto jak witała mnie Afryka. Postanowiłem przeczekać wichurę. Ustawiłem namiot, rozpaliłem ognisko i zagotowałem wodę na herbatę. Zasnąłem wysłuchając się wycie wiatru pośród skał i szczekanie hien zwołujących się na nocne ławy. W środku nocy obudził mnie dziwny odgłos stukania. Nasłuchiwałem zamkniętymi oczyma, to moje zęby szczekały z dziennie. Gdy otworzyłem oczy, ujrzałem gwiazdę nad głową. Kładłem się spać w namiocie, a teraz mam niebo nad głową, gdzie mój namiot ulicha. To wicher dowcipniś porwał płótno i uniósł w dal niczym latawet, pozbawiając mnie dachu nad głową. Ruszyłem na poszukiwanie, kto wie jak daleko pofrunął namiot, może na biegun południowy. Na szczęście zatrzymały go kolczaste krzewy i pustynne. Plątałem płótno wśród gałęzi i Afryka Kazika, część druga, rozdziału drugiego. Niełatwo w taką dziczną noc znaleźć na pustyni bezpieczne schronienie. Pozwoliłem więc zwierzaczkowi spędzić noc razem ze mną. Tym bardziej, że i mnie było cieplej z tym puszystym łóżkiem u boku. Poranne promienie słońca zajrzały do namiotu. Stał nowy dzień. Wicher uznał mogiem ruszać w dalszą drogę. Skoczek pustynny przysiadł przed namiotem i wygrzał się w słońcu. Podarował małemu przyjacielowi garść orzeków w słońcu, podarował na pożegnanie. Zaczął je chrupać pośpiechu na pustyni, trudno znaleźć schronienie, ale jeszcze trudniej pożywienie. Tu każdy koczek jest na wagę złota. Dział trzeci. Wojownicy. Z każdym dniem wędrówki przez rozgrzaną słońcem pustynię mój rower stawał się lżejszy. Nie ciszyło mnie to jednak ani trochę. Z każdym dniem po prostu ubywało jedzenia i wody. Wreszcie skończyły się skromne zapasy. Nie miałem co jeść, w skórzanych workach kończyła się woda. Martwiłem się, czy przeżyję kolejne dni od najbliższej oazy, w której mógłbym uzupełnić prowiant. Dzieliłem mniejszy szmang drogi. Na dodatek obijałem się o spotkania z groźnymi wojownikami pustyni, którzy grasowali w tych stronach. Słyszałem wiele mrożących krew w żyłach opowieści o tym, jacy są dzicy i okrutni. Ledwie o nich pomyślałem. Na horyzoncie pojawiły się wielbłądy niszczące wojowników o ciemnych falach. Jeśli otoczyli mnie, krzycząc jeden po drugiego, a każdy trzymał w ręku broń i mierzył groźnie w moim kierunku. Najgłośniej krzyczał wódca i wymachywał największą ze wszystkich strzelb. Z trudem opanowałem strach i zawołałem do nieznajomych: dzień dobry. Zamiast odpowiedzieć, usłyszałem brzeg dowódcy: masz przy sobie broń, Biały człowieku, nie mam, bo jest mi do niczego potrzebna, odparłem. Nie jestem żołnierzem, mam na imię Kazik, jestem podróżnikiem z Polski. Jeśli kłamiesz, znajdziemy w twoim bagażu broń, marny będzie twój los, krzyknął dowódca. Afryka Kazika, część druga, rozdział trzeciego. Sięgnęli do juku przygotowanych na grzbietek wielbłądów i wyciągnęli z nich sakwy z jedzeniem. Napełnili moje puste worki świeżą wodą, a do torby wysypali mąkę, daktyle, lisie, herbaty i cukier. Na pustyni nie można zostawiać człowieka bez jedzenia i wody. Dowódca się uśmiechnął, dał znak swoim towarzyszom. Chciałem im podziękować za nieoczekiwany podarunek, ale nie czekali na podziękowania. Dosiedli wielbłądów i po chwili galopowali przez pustynię, pokrzykując na zwierzęta, spoglądałem, jak zanikają fontali. Znów zostałem sam. Pchnąłem rower i powędrowałem przez siebie, rozmyślając nad niespodzianką, która mnie spotkała niedawno. Podzieliłem się jedzeniem ze skoczkiem pustynnym, który chodził w moim namiocie, a gdy byłem na potrzebie, pomogli mi na spotkanie ludzie, oferując wodę i jedzenie. No i okazało się, że wojownicy pustyni wcale nie są groźni, jak w strasznych historiach, które się o nich opowiada. Rozdział trzeci. Ciemne okulary. Kiedyś wyobrażałem sobie, że pustynia to monotonna kraina pustkowi, pośród których nie ma nic ciekawego. W Afryce przekonałem się, że to nieprawda. W pustyni znaleźć można miejsca pełne różnobarwnych kamieni skały o fantastycznych kształtach i niebotyczne złociste góry, a także miejsca, gdzie piasek jest wielutki niczym śnieg. Przemierzałem taką właśnie białą pustynię, gdy poczułem, jakby chmura wznosiła przy mnie wydech. Przecierałem oczy, ale na nic się to nie zdało. Nie widziałem własnych dłoni, traciłem wzrok. Jak przez mgłę dojrzałem w oddali ciemną, niewyraźną plamę. Skierowałem się w jej stronę. Nie pamiętam, jak długo szedłem, aż wreszcie usłyszałem ludzki głos. Męczenie kust i szereg palmowych liści. Dotarłem do oazy ratunku, powiem pomóżcie. Jacyś ludzie wybiegli mi na spotkanie, ale ja nie wiedziałem, choć był środek dnia, otaczała mnie ciemność, ktoś pomógł mi prowadzić rower, ktoś inny wskazał drogę do gabinetu doktora. Po chwili siedziałem na krześle i wysłuchiwałem się w odgłosy krzątaniny. Panie doktorze, nic nie widzę. Opuściłem na pustyni i tłumaczyłem. Będzie wszystko dobrze. Usłyszałem uspokajający głos. Afryka Kazika, część druga, rozdział czwartego. Co się stało? Dlaczego przestałem widzieć? To często w tych stronach choroba. Biały piasek niczym lustro odbija promienie słońca. Jeśli człowiek nie nosi ciemnych okularów, które chronią przed słońcem, tak to się właśnie kończy. Szczęście, że mnie, że znalazłem drogę do oazy, mruknąłem. Doktor roześmiał się, otworzył szafę, wyciągnął z szuflady i podarował mi to. To były okulary. Niech pan pamięta, by zakładać je zawsze, gdy świeci słońce. No pewnie, nie chciałbym po raz drugi utracić wzroku, odparłem. Tak to jest. Doktor znów zaczął się śmiać. Dopiero gdy człowiek zachoruje, zaczyna dbać o zdrowie. Po dwóch dniach dokładnie, tak jak przewidział doktor, oczy odzyskałem wzrok i mogłem kontynuować podróż. Odtąd zawsze już pamiętałem, by zakładać ciemne okulary i chronić oczy przed ostrym afrykańskim słońcem. Rozdział piąty. List nad Nilu. Dotarłem do Egiptu, kraju wielkich piramid, tajemniczego sfinksa, potężnej rzeki Nil. jej wody dają życie całej krainie, nawadniają pola, gaszą pragnienie ludzi i zwierząt, a ja i nieraz piłem prosto z rzeki, gdy zmęczony wędrówką zatrzymałem się nad niej na brzegiem. Spotkała mnie dziś nieprzyjemna przygoda, a właśnie dwie. Zbliżał się wieczór, rozglądałem się za miejscem na rozbicie namiotu. Gdy poczułem uderzenie w plecy, odwróciłem się i ujrzałem, że miejscowy złodziejaszek, myśląc pewnie, że wiozę bagaż, nie wiadomo jakie skarby, wymachuje kijem. Ty bandyto, krzyknąłem i sięgnąłem po pompkę do roweru, by bronić się przed kolejnymi ciosami. Złodziej pomyślał, chyba że wyciągnąłem jakąś groźną broń, bo uciekł przestraszony i na szczęście więcej się nie pokazał. Zmęczony dowlokłem się na dnę rzekę i rozbiłem obóz, wyciągnąłem z torby jajka, ananasy, banany oraz kozie mleko. Koniec. Afryka Kazika, rozdział 5. Tajemnicze bębny. Wiele dni wędrowałem w górę Nilu, aż dotarłem do odciętej od reszty świata krainy, gdzie na wysłach pośród bezkresnych bogien żyje plemienie Shilluków. Zastanawiam się właśnie, jak znajdę drogę, nie mając żadnej mowy, gdy ujrzałem gromadę myśliwych polujących na dzikie płytactwo, gdy wskażecie mi drogę do wioski waszego wodza, spytałem. Oczywiście, podróżniku, możesz zostawić tu rower i udać się z nami. Zaprowadzimy cię bezpiecznie do naszego wodza, odpowiedzieli. Wspaniale, ucieszyłem się. Myśliwi ruszyli gęsiego, idąc przez bagna. Uderzali w wodę oszczepami, by odstraszyć wygrzewające się w słońcu krokodyle. Potworne gady uciekały już całym tym pluskiem do mętnej wody, pokradało, stawały się coraz głębsze. By nie zmoczyć ubrany, zdjąłem je, wziąłem spodnie oraz koszulkę w tobołek. Szedłem dalej, trzymając pakunek nad głową. Myśliwi nie mieli podobnych zmartwień. Poza przepaską nadbiornami nie nosili żadnych ubrań. Za nastał wieczór, zatrzymaliśmy się na noc. Na biodrach nie nosili w jednej z leżących na szlaku wiosek. Siadłem przy ognisku i zwinąłem się w kot. Ponad bogien uniosły się chmary komarów, brzęczały nad moją głową tak głośno, że nie sposób było usnąć. Miejscowa staruszka obserwowała, jak ogoniam się od natrętów. Po chwili podeszła i podała mi miseczkę z jakimś smarowanym. Wysmaruj się tym porządnie, chłopcze, głowę, brzuch i ręce, a wtedy komary dadzą ci spokój, powiedziała. Powąchałem dziwną miksturę. Cuchnęło okropne. Nic dziwnego, że komary od takiego smrodu uciekają od takiego smrodu. Pomyślałem, dziękuję, ale spróbuję się odegnać dymem z ogniska. Afryka Kazika, rozdział 5. Część 2, rozdział 5. O świcie wyruszyliśmy w dalszą drogę. Znów przez mokradła i rozlewiska Nilu. Gdy wreszcie dotarliśmy do wioski, woda Shilluków. Już z daleka usłyszałem serdeczne powitania. Witaj, Kaziku, samotny podróżnik z Polski. Czekałem ciebie od rana. Wow, witam wodzu. skąd wiedziałeś, że ciąg wiedzy i przybywam z Polski. Zdziwiłem się, w jaki sposób dotarła do mnie wieść o mojej wizycie. Wódz uciskał mnie mocno, aż mi tchu zabrakło. Wiem wszystko, drogi przyjacielu. Dzięki tamom. Wódz skazał niewielkie bębny stojące na placu pośrodku wioski. To tamtamy, wyjaśnił. W Afryce używano ich, żeby przekazywać nowiny z wioski do wioski. Ich głos niesie się daleko. Ludzie, u których noc nocowałeś, uderzałem we mnie, przekazali mi radosną wiadomość o twoich odwiedzinach. Bębnienie można przekazać wiadomość. Spytałem niedowierzaniem. Oczywiście, odparł wódz. Wiem nawet o tym, że wczoraj bardzo dokuczały ci komary. To prawda, pogryzły mnie paskudnie. Przyznałem, pokazując ślady ukąszeń i obaj roześmialiśmy się głośno. Spędziłem tydzień w wiosce szilluków. Obserwowałem, jak polują, łowią ryby i wpasują krowy na położonych pośród bagien wyspach na pożegnanie. Wódz podarował nam dwie włócznie, na których używa się co dzień polowań. Oby ochroniły mnie przed dzikim zwierzęm, który może czaić się w twej drodze, powiedział. Dziękuję, odrzekłem, wezmę je, choć mam nadzieję, że nie będę zmuszony chorzyć. Ja również mam taką nadzieję. Szczęśliwej drogi, Kaziku. Wieczorem uderzymy w nasze bębny i przekażemy tamtom prośbę, by wszystkie wioski, w których zawitasz, udzieliły ci gościny. Powiedział wódz i ściskał mnie na pożegnanie tak mocno, że znów tchu mi zabrakło. Afryka, Kazika, rozdział 6. Wśród zwierząt. Przedzierałem się przez gęsty tropikalny las i nie zauważyłem nawet, kiedy przyszedł wieczór. W dżungli łatwo przeoczyć zachód słońca, gdyż szerokie liście drzew zatrzymują promienie słoneczne i nawet w środku dnia panuje tu półmrok. W gęstwinie nie sposób było znaleźć miejsce na ustawienie namiotu. Wszędzie dżungla i splątanie zarośla. Wszedłem więc dalej, choć pora późna i wokół zapadła ciemność. Jedynie księżyc oświetlał wąską leśną ścieżynę, którą brnąłem przed siebie, płosząc co chwilę śpiące zwierzęta, a to dzikie kury zlatywają już spód moich nóg. Najstraszniejsza jednak przygoda dopiero na mnie czekała. Usłyszałem szelest, zatrzymałem się i zagrodziłem rowerem ścieżkę. Dostrzegłem w ciemności tajemniczy kształt, który zbliżał się do mnie. Przypominał sobie o podarowanym przez woda szliluków włócznie, które miało mi pomóc w razie niebezpieczeństw. Odparłem jedną z włóczni o rower, długą zaściskałem w dłoniach i skierowałem w stronę czającej się w mroku sylwetki. Wtem kilka kroków przede mną olbrzymie kły zabłysły w świetle księżyca. Rozległ się potężny ryk i wiedziałem już, kogo spotkałem. Najgroźniejsze zwierzę Afryki, króle zwierząt, lwa we własnej osobie. Wtedy lew skoczył. Poczułem uderzenie i upadłem na ziemię. Przez chwilę leżałem bez ruchu, nie wiedząc, co się stało. To koniec. Pożarł mnie lew. Pomyślałem, ale chwileczkę. Widziałem księżyc i gwiazdy w górze. To znaczyło, że nie wylądowałem w brzuchu drapieżcy. Sprawdziłem, czy nie brakuje mi której ręki albo nogi, ale wszystko miałem na swoim miejscu. Rozejrzałem się. Włócznie leżały na ziemi połamane. Lew skoczył, natrafił na ich ostrze, przestraszyłem się i uciekł. Wnioskowałem, ale jeśli nie uciekł, tylko przyczaił gdzieś w gęstwinie, zrodził się raz w mym sercu niepokój. Zbierałem się śpiesznie i bez zwłoki ruszyłem w dalszą drogę. Wtedy przypomniałem sobie, gdy żegnałem z rodziną na dworcu w Poznaniu. Synek poprosił mnie, bym zrobił mu za wszelkie zdjęcia z wami.